wakacje z Radiem Gdańsk dzisiaj na Półwyspie Helskim. Wczoraj byliśmy w Kwidzynie i chyba zapomnieliśmy opowiedzieć o jednej ważnej rzeczy. O tym, co takiego niesamowitego brzmi w podkwidzyńskich lasach.
Rozmowa dwóch leśnych olbrzymów, w której każde słowo było grzmotem.
To teraz będzie opowieść o tym puszczańskim głosie, ale najpierw poznamy leśne kozy i owce. Zapraszam.
Partnerem merytorycznym audycji Borem Lasem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.
W środku lasu jesteśmy, a tu niespodzianka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mężczyzna z dzieckiem. Podobno pilnuje owiec. Tak. Czy bardziej dziecka trzeba pilnować?
Bardziej owiec.
Robert Pipczyński, Ekoinicjatywa.
Dziwnym trafem stało się, że ten rezerwat ostał się w środku lasu. Kiedyś tu tego lasu nie było i ta ostnica miała się dobrze, a kiedy raz las podrósł wokół niej, no to zaczęła zanikać. Teraz przez jakiś czas było koszenie takie sztuczne, można powiedzieć, kosiarkami mechanicznymi, a od tego roku jest zastąpione to koszeniem naturalnym.
Kiedyś tu były pola?
Tak,
było gospodarstwo?
Wokół Kwidzyna dużo mniej było lasów i te nierówne, te pagórki były spasane i stąd ta ostnica się tutaj zadomowiła. Był taki mikroklimat sucholubny,
ostnica,
który ona...
Ostnica, mówimy o roślinie.
Ostnica, tak jest. Ostnica Jana, czyli jesteśmy właśnie w rezerwacie Kwidzyńskie Ostnice. Stanowisko najbardziej na północ wysunięte ostnicy Jana w Polsce.
Dziecko się oddala, trzeba podejść i do dziecka, i do owiec.
Tak.
Owce w środku lasu, taki nawet romantyczny obrazek, powiedziałbym. To dlatego, że pani taka romantyczna, pani leśnik? To pani wymyśliła?
Pani leśnik? Nie, to nie jest pomysł nas, leśników.
Monika Wudarczyk.
Jest to pomysł Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. Tak, jest tu 16 owiec i 4 kozy. Razem statko ma prowadzić do poprawy jakości muraw kserotermicznych w rezerwacie Ostnice. Jest to jeden z 4 naszych rezerwatów na terenie Nadleśnictwa Kwidzyn. I jest to rezerwat właśnie szczególny w tym okresie, ponieważ od 2 tygodni prowadzimy właśnie wypas takiego stada. Stado ma doprowadzić do poprawy stanu muraw kserotermicznych właśnie w tym rejonie.
A co to jest murawa kserotermiczna?
Murawa kserotermiczna. Jest to takie zbiorowisko roślinne, które rozwija się na nasłonecznionych i suchych zboczach.
W środku lasu na pagórkach mamy łąki.
Mamy łąki, zbudowano tutaj właśnie ogrodzenie i właśnie po lewej i po prawej stronie.
A za ogrodzeniem inwentarz.
Tak, mamy to nasze statko, mają również wiatę, gdzie mogą schronić się, kiedy pada deszcz lub doskwiera im słońce.
Te murawy kserotermiczne to porasta specjalna roślinność?
Najważniejszym gatunkiem występującym na murawie jest ostnica Jana. To jest taka trawa, właściwie pochodzi ona od roślin wiechlinowatych. Tworzy takie gęste kępy do metra wysokości i ta nazwa pochodzi właśnie od kwiatostanu tej trawy, bowiem kwiat ostnicy zaopatrzony jest w takie białe, długie, skręcone spiralnie ości, które powiewają na wietrze i tworzą właśnie takie specyficzne łany.
To wszystko dla jednej rośliny?
Tak, widać ją tutaj na tej górce, proszę zobaczyć. U nas to są, widzi pan, kilkanaście kęp, które kwitną koniec czerwca, początek lipca. Występuje ona...
Chodzi o to, żeby nie zarastała.
Tak, występuje ona na południowych zboczach, gdzie nasłonecznienie jest bardzo silne, suma opadów jest bardzo niska. Według literatury, która tutaj podaje, mówi się, że w rezerwacie Ostnice występują najwyższe w skali województwa pomorskiego temperatury. Średnia temperatura roczna to jest 7,7 stopnia Celsjusza i najmniejsze w województwie pomorskim opady, czyli 520 mm rocznie.
I to wszystko opłaca się leśnikom?
Tu nie możemy mówić o kwestii finansowej. Tu jest brany pod uwagę ten aspekt ekologiczny.
No bo to jest inwestycja. Trzeba zrobić płot.
Trzeba zrobić płot tutaj leśniczym.
Nie można sadzić drzew.
No drzewa zostały akurat wycięte. I leśniczym...
Nawet.
Leśniczym na terenie leśnictwa Miłosna jest Jacek Grzebisz i on właśnie uczestniczył przy tworzeniu tego ogrodzenia.
Te kozy mają imiona?
Te kozy nie mają imion, ale można je rozróżnić. Mają różne kolory, czarne i kolorowe, i białe. Owieczki większe, mniejsze. Te małe to jak baranki wielkanocne. Bardzo ładne zwierzęta.
Właściwie sympatyczne zajęcie.
Bardzo sympatyczne. To oprócz przyjemności także odpowiedzialna praca. No niestety trzeba pilnować, sprawdzać ogrodzenie, czy nie jest przerwane z jakiegoś powodu, czy się jakieś drzewo nie przewróciło.
Żeby kozy nie poszły w las.
Żeby kozy nie poszły w las. O to chodzi. No, pasterze, którzy, czy osoby, które tutaj dozorują, sprawdzają kilkakrotnie przez w trakcie dnia, czy jest wszystko w porządku, czy jest w ogrodzeniu prąd, żeby ogrodzenie miało być
przerwane. To jest elektryczny pastuch.
Jest to pastuch elektryczny, identyczny jak używa się w hodowli tak, bydła, tak mogę powiedzieć.
To, żeby wilki owiec nie zjadły?
Dobre pytanie, bo te wilki tutaj u nas w Kidzyńskich Lasach są, ale nie podchodzą o tej porze roku. Tu bardzo daleko pod Kwidzyn, gdzie jest duża presja ludzi, te wilki tutaj nie podchodzą. Także ogrodzenie nie jest po to, żeby wilki nie weszły, a po to, żeby kozy nie wyszły. Tak to wygląda.
I co wy tu robicie? I skąd jesteście, ekolodzy, pilnujący owiec?
Stowarzyszenie Ekoinicjatywy z Kwidzyna. Pilnujemy infrastruktury owiec, żeby dobrostan zwierząt był zachowany, czyli muszą być napojone, motywowane do koszenia. Jest spory ruch przez ten rezerwat, przez tą drogę.
I przez te owce.
Przez te owce też ludzie zaczynają zaglądać z dziećmi, ale jednak te tereny tutaj pod Kwidzyńskich Lasów są uczęszczane przez rowerzystów, dużo biegaczy. Dziwią się trochę, że taka nagła zmiana od tego, co pamiętają, i no, to ich zaskakuje.
I ktoś ma namiot w środku lasu.
Tak, nawet
obozowisko.
Słyszałem, że nawet pogłoski na mieście są, że ktoś sobie tutaj prywatnie wypasa owce i sobie wybudował tutaj taką daczę.
Pytam i dziwię się, dlaczego leśnicy tym się zajmują.
Są na to stworzone plany ochrony rezerwatu, wieloletnie plany. Tak to wygląda. A jeśli chodzi o te owce, się tutaj dobrze czują, mają wodę, jest też dowożona kostka mikroelementów, żeby mogły uzupełniać swój żer zielony. W tej chwili są na takim naturalnym jedzeniu zielonego. Bardzo lubią pędy lipy, się okazuje, w ogóle pędy drzew. Pierwsze, co zostało zjedzone, to właśnie pędy i młode liście. W drugiej kolejności dopiero rośliny, które już lekko przysychają, ale są jeszcze zielone. I tak sobie właśnie to zwierzę potrafi dobrać kolejność od najlepszego, od najbardziej słodkiego do najbardziej twardego i już mniej soczystego.
Ja się trochę dziwię tego rodzaju inicjatywom, tego rodzaju miejscom, dlatego że leśnicy czasami są postrzegani jako ci, którzy tylko patrzą, co by tu wyciąć, wie pan.
No to wycinka jest potrzebna jak najbardziej, bo gospodarka leśna, w ogóle lasów państwowych, w ogóle lasów w Polsce, no polega też między innymi na wycince, ale oczywiście na selekcji. To nie jest tak, że idziemy i wycinamy co chcemy i kiedy chcemy i ile chcemy. To jest ściśle określone ilościowo, jakościowo, miejscowo. Wszelki pełny nadzór jest ku temu prowadzony.
Jest jakiś rodzaj równowagi w tych lasach?
Jest równowagi, tak. Nie ma wątpliwości co do tego, żeby tutaj była jakaś samowolka.
Można przyjść tu z dziećmi, pokarmić kozy z ręki?
Kozy lubią bardzo marchewkę. Jakby ktoś chciał zobaczyć, zapoznać się, to jak zobaczą czerwoną marchewkę, to na pewno przyjdą do płotu i można będzie pokarmić.
Z jednej strony ta łąka z roślinami lubiącymi słońce, a teraz przenieśliśmy się bardzo szybko do ogrodu, po prostu.
Leśny ogród. Ogród dendrologiczny. Jesteśmy na terenie leśnictwa Miłosna w ogrodzie dendrologicznym. Mamy tutaj kolekcję ponad 150 różnych gatunków i odmian drzew i krzewów. Została tutaj stworzona kolekcja celem zachowania, pokazania ludziom, co rośnie w Polsce, co rośnie na świecie. Są alejki, można spacerować i podziwiać.
Teraz cicho i spokojnie.
Tak jak w lesie.
Prawie tylko, że to są specjalne rośliny. A pana Adriana najbardziej interesuje odpowiedź na pytanie, czy to jest brekinia. Adrian Wiśniowski, leśnik z Kwidzyna.
Gdybyśmy teraz udali się do lasu i zatrzymali pod tym drzewem i ja zapytałbym ciebie, co to za gatunek, pewnie byś powiedział, że klon. Bo ona ma takie bardzo podobne do klonu liście. Okazuje się, że to zupełnie inna rodzina, której bliżej jest do zwykłej jarzębiny. Dlaczego interesuje nas ta brekinia? To jest bardzo rzadki gatunek w naszych lasach. Właściwie w całej Polsce znajduje się około 3,5 tysiąca tych okazów brekinii, z czego jedne z najpiękniejszych znajdują się na terenie nadleśnictwa Kwidzyn. Dlaczego o tym mówię? Bo na sercu leśników, a szczególnie na sercu naszego zastępcy, naszego nadleśniczego, leży właśnie ta brekinia. On sobie przyjął za taki cel zinwentaryzowanie wszystkich brekinii na naszym terenie i pasjonuje się tym gatunkiem, a przy okazji ta pasja udziela się nam, no bo to jest takie dosyć dziwne drzewo. Jest go bardzo mało, ale właściwie jego strategia życiowa na tym polega. Dlaczego? owocuje bardzo rzadko, raz na 3 lata. Ma wysokie wymagania, wymaga żyznych gleb i lubi światło. No i kurczę, żeby te wszystkie warunki się splotły, trzeba bardzo dużego utłuszczęścia i nie zawsze się udaje. Aczkolwiek ma też taką ciekawą strategię, takie ubezpieczenie na życie, bo nawet jeśli nie uda się takiemu drzewu, które żyje do 300 lat, rozsiać nasion, prawda, jeśli nie przyjedzie żadna sójka, nie pożywi się tymi jabłkowatymi owocami, nie przeniesie ich gdzieś, to ono i tak wytwarza odrośla i pojawiają się nowe brekinie. Generalnie gatunek bardzo wdzięczny, uszlachetnia ten las, prawda? Jego obecność to jest taka wisienka na torcie dla lasu. No i gatunek chroniony. Jeden z nielicznych w Polsce gatunków drzew, który jest gatunkiem chronionym.
No dobrze, chroniony, ale chyba dla leśników to bezużyteczne. To po co się tym interesować?
Gdyby popatrzeć na leśnika przez pryzmat stereotypów, można by tak pomyśleć, że on nie jest do niczego potrzebny, ale okazuje się, że każdy z nas ma przecież jakąś pasję. I bardzo często jest to tak ściśle związane z pracą, że nie da się od tego uciec. Podam prosty przykład. Jeden kolega z naszego nadleśnictwa prowadzi szkółkę starych odmian drzew owocowych. Hoduje stare jabłonki, które w zasadzie zachowały się gdzieś tylko w jednym, dwóch sadach na terenie całego Kwidzyna i on je rozmnaża dalej, prawda? Inny prowadzi właśnie ogród dendrologiczny, na którym się znajdujemy. Jeszcze inny pasjonuje się brekinią, prawda? Aczkolwiek jej znaczenie niewymierne polega między innymi na tym, że jest po pierwsze rośliną miododajną, ciągną do niej pszczoły. Po drugie uszlachetnia las poprzez to, że stwarza inne warunki niż pozostałe drzewa, prawda? No i jest bardzo wdzięcznym drzewem, a poza tym, no jak tu nie kochać czegoś takiego, prawda?
Leśnik zawsze mi się kojarzył z taką osobą, której pasją jest las i która o tym lesie potrafi opowiedzieć. A to ty najlepiej chyba o lesie potrafisz opowiedzieć, najlepiej w Polsce. Jesteś mistrzem mowy polskiej.
A wszystko zaczęło się bardzo dawno, jeszcze w ubiegłym wieku. Będąc w technikum leśnym, moja polonistka zaszczepiła, a w zasadzie kazała mi wziąć udział w konkursie krasomówczym. No i tak się dziwnie zdarzyło, że ja ten konkurs wygrałem, a potem wszystko potoczyło się jak z górki i skończyło ukoronowanie mojej kariery, jeśli można to tak nazwać, był tytuł mistrza mowy polskiej, który zdobyłem w 2011 roku.
I warto było?
Oczywiście, że warto było.
Teraz masz może problem. Każdy prosi o opowieść.
Ale słuchaj, czy widzisz? Widzisz?
Ja też patrz. Za chwilę poproszę.
Byk jelenia biegnie. Słuchaj, ja ci to po prostu opowiem. Jak grana w najniższych basach trąbi organów uwertura do opery Wagnera, po polanie potoczył się potężny ryk i rozdarł ciszę. Przeszedł po jeziorze trawia grzmot, odbił się od przeciwnego brzegu i rozbity na echa tonął w głębinie uśpionego lasu. Majestatycznie, wolno chwiejąc potężną koroną, na polanie ukazał się król kniei. Wyszedł powoli, nie spiesząc się, pewien, że choć przychodzi ostatni, pierwszym będzie, gdy się ukaże. Postąpił kilka kroków, podniósł łeb i zaryczał znowu. A kiedy stał tak, z porożem zarzuconym na grzbiet, z wydętą, brodatą gardzielą, rozwartymi chrapami, był jak posąg, wspaniały, jak uosobienie dzikiej siły i namiętności. Aby utrwalić swoją pozycję w stadzie, ryknął jeszcze raz, krótko i donośnie. Zawrócił, wstąpił w środek koła łań, ale co to? Jeszcze brzmiał ryk, jeszcze odpowiadały echa, kiedy gdzieś z głębi kniei doleciał taki sam, potężny głos drugiego jelenia. Byk umilkł, stanął jak wryty i nasłuchiwał, niepewny jeszcze, czy nie zwodzą go echa. Nie, to nie było echo. Z lasu zagrzmiało znowu, ryczał, wyraźnie ryczał, aż las trząsł się w koronach drzew. Coraz bliżej, coraz donośniej. Mój 16-tak znał ten głos. To rywal. Nadciągał i urągał jego władzy. Wyzywał go do walki i szedł śmiało, hardo oznajmiając swoje zamiary. W miejscowego byka wstąpiło inne życie. Stał się wznioślejszy, smuklejszy, najeżył grzywę, łeb wyniósł, wyłamał kark i kopiąc racicami, aż ziemia leciała w powietrze, podniósł naprzód brodatą gardziel i odpowiedział. Była to rozmowa dwóch leśnych olbrzymów, w której każde słowo było grzmotem. Po polanie ryk toczył się od brzegu do brzegu, aż knieje drżały, budziły się pola, a w wioskach ludzie stawali i słuchali, mówiąc: słyszycie? To byki grają po borach. W milczeniu czekali na rezultat pojedynku i nikomu nie mówili, co było dalej, bo Nie wolno dziarać natury z jej wszystkich tajemnic. Przyjedźcie we wrześniu do Kwidzyna na rykowisko.
Trzymaj mikrofon, możesz? Bo ja koniecznie muszę tak zrobić jak ty. Jeszcze muszę poćwiczyć.
Już lepiej.
To było naprawdę dobre. Tak jak opowieść. No właśnie, czy taką opowieść można snuć przy jakiejś pieczeni z jelenia?
A wiesz dobrze, że o to pytasz. W samym sercu niegdysiejszej Puszczy Sztumskiej, koło Sztumu, nad małym jeziorkiem, w środku lasu znajduje się leśnictwo Wydry. Leśniczówka, która świadczy usługi turystyczne. Oprócz myśliwych zajeżdżają tam również inni goście. I słuchaj, rzeczą, która według mnie wyróżnia to miejsce spośród wszystkich innych na terenie Pomorza, a zaryzykuje i całej Polski, jest wspaniała kuchnia. Kuchnia pani Jadzi i powiem szczerze, gdybym był trochę starszy, chyba bym się z nią ożenił.
Pani Jadzia, słyszałem, robi wyśmienite buraczki. Ale buraczki tak się rymują, że do kaczki.
Kuchnia pani Jadzi jest szczególna. Nie tylko dlatego, że jako gospodyni tego miejsca wkłada ona mnóstwo serca, mnóstwo pasji, poświęcenia, no i ogromnej wiedzy w gotowanie.
Ale tam do niej można przyjechać to po prostu? Czy tylko znajomi?
Oczywiście, że można przyjechać. Aczkolwiek jak do każdej kwatery turystycznej trzeba się wcześniej zapowiedzieć, zarezerwować miejsce i wtedy można śmiało uderzać i liczyć na to, że spotkamy się naprawdę z naprawdę wyśmienitą kuchnią. Nie tylko myśliwską, także regionalną, ale każde danie, jakie ona przyrządza, no to jest po prostu mistrzostwo świata.
Partnerem merytorycznym audycji Borem Lasem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.